Rzeczywiście od Henryka Berezy musimy zacząć naszą rozmowę, Bogdanie, bo ta przyjaźń rozpoczęła się pod koniec lat 60. i trwała do samego końca. Co sobie pomyślałeś, kiedy usłyszałeś o tym, po pierwsze, że taka fundacja powstała, po drugie, że w Szczecinie, czyli w miejscu, gdzie Henryk wydał ważne swoje ostatnie książki?
To znaczy, myślę, że nie tylko wydał ważne ostatnie książki, ale odbył ważne podróże, nad którymi bardzo długo się zastanawiał, czy da radę, czy nie da rady, czy pojedzie, czy nie pojedzie, czy mu się katastrofa zębowa nie przydarzy. To był jeden z większych koszmarów, który go prześladował. I jak był nieprzekonany co do tego, czy jest rozsądne jechać, czy rozsądniejsze byłoby jednak się wykręcić, to po powrocie z tych podróży, no polecę banałem, przywoził z tego Szczecina jak najlepsze wspomnienie. Co ja sobie pomyślałem? Pomyślałem, że bardzo dobrze, że ktoś o tym pomyślał. Że pomyśleli o tym ludzie, którzy wiedzą, jak się do tego zabrać. Henryka rzeczywiście poznałem pod koniec lat 60. To może nie był taki sam koniec, bo pierwszy raz w twórczości się pojawiłem w 66 roku, kiedy przyszedłem z wierszami do Ziemowita Fedeckiego, wyposażony przez mojego bardziej doświadczonego przyjaciela w owych czasach, Witolda Maja, w dokładną instrukcję. Wtedy domofonów na szczęście nie było, więc ta instrukcja nie była taka skomplikowana, ale pójdziesz na Wiejską 16, przejdziesz przez podwórze, wejdziesz w jedne drzwi na taki podwyższony parter, na prawo, wejdziesz w korytarzyk, na lewo jest sekretariat, powiesz dzień dobry, nazywam się Bogdan Zadura, czy zastałem pana Ziemowita Fedeckiego. I przy pewnie drugiej czy trzeciej wizycie w twórczości, kiedy przychodziłem dowiadywać się o los swoich oktostychów, pewnie poznałem Henryka. I to myślę, że w przypadku ludzi, którzy odgrywają jakąś ważną rolę w naszym życiu, to właściwie nigdy nie można sobie przypomnieć tego naprawdę pierwszego spotkania i ma się takie wrażenie, jakby się ich znało od zawsze. Henryk wtedy prowadził dział krytyki w twórczości i przy jakiejś okazji zaproponował mi, że może bym napisał o jakiejś książce. Druk czegokolwiek to właściwie było coś, co szalenie liczyło, myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla moich rówieśników wtedy. Zaczęło się moje pisanie o książkach. Trudno powiedzieć, żeby wtedy zaczęła się jakaś intensywna moja przyjaźń z Henrykiem. Pierwsze lata to były lata absolutnego milczenia. Coś tam Henryk mi zadawał do napisania, natomiast kiedyśmy się już troszeczkę ze sobą oswoili, a zwłaszcza od 83 roku, w którym to roku zostałem kierownikiem działu prozy. Przez niedopatrzenie redakcyjne wszyscy myśleli, że zostałem kierownikiem działu prozy, a tak naprawdę zostałem zastępcą kierownika działu prozy, czyli zastępcą Henryka, który z kolei został już zastępcą redaktora naczelnego. Po jakichś 2 latach chyba przy jakiejś biurokratycznej okazji wyszło na jaw, że nie jestem kierownikiem działu prozy, tylko zastępcą kierownika działu prozy i zostałem wtedy awansowany. Natomiast przez te 2 lata byłem jedynym podwładnym, którego Henryk miał w swoim życiu, z czego do dzisiaj jestem bardzo dumny. No i wtedy, kiedy już przyjeżdżałem do redakcji raz w tygodniu, ustalił się taki obyczaj, że z pociągu szedłem do Henryka, do jego mieszkania przy ulicy Widok, gdzie wypijaliśmy kawę i rozmawiali jak normalni ludzie, którzy potrafią rozmawiać. Po czym szliśmy do redakcji i w redakcji to się urywało i od 11 do 1, kiedy Henryk wychodził na obiad do czytelnika, panowało między nami absolutne milczenie. Albo dochodziłem do niego, do tego czytelnika, albo w okolicach w 3:30 szedłem do niego na widok znowu i to się nazywało, że wszedłem na kieliszek. I znowuśmy rozmawiali jak faceci, którzy potrafią mówić i co tydzień mniej więcej to się powtarzało. to przyjęcie przeze mnie Henryka jako takiego zastępczego ojca, to wiąże się z tym, że w 1981 roku mój ojciec nieoczekiwanie jak na całkiem długowieczną rodzinę zmarł nagle na zawał. Parę lat później zawał przytrafił się Henrykowi, którego parę razy odwiedzałem w Aninie i Henryk z tego zawału wyszedł. Nałożenie się sercowych przypadłości trochę sprawiło, że zacząłem właśnie w takich kategoriach o Henryku myśleć. To, czego sobie nie bardzo mogłem po śmierci własnego ojca darować, to, że nigdy tak naprawdę się z nim nie napiłem wódki. A z Henrykiem mogłem to nadrobić.
Ale to jest też tak, że Bereza zaczął ciebie traktować jako syna? Czy to jednak była relacja jednostronna?
To znaczy, wydaje mi się, że Henryk miał do mnie bardzo, bardzo dużo serca. Trochę mi głupio o tym mówić, ale na przykład jak spotykam we Wrocławiu Jurka Łukosza, a Jerzy Łukosz był takim autorem z kręgu bardzo bliskiego Henrykowi, a mam takie szczęście, że jest pierwszą osobą, na którą się natykam na ulicy, jak jestem we Wrocławiu, no to on zadaje bardzo dziwne pytania, a co u mojego przyjaciela Jerzego Lisowskiego? Do zeszłego roku padało pytanie o Henryka, jak ja mu mówiłem, że Jurek Lisowski nie żyje, to Łukasz się dziwił i mówił, ale Heniuś to żyje. Ja mówię, tak żyje. To go ode mnie ucałuj, może byś go kiedyś przywiózł ze sobą do Wrocławia, tak go dawno nie widziałem. Po czym za każdym razem cytuję słowa, które na mój temat Henryk podobno wypowiedział, mówiąc, że Bogdan to jest samo złoto. Że Henryk jakoś mnie lubił i jakoś mi ufał. Poza tym niewykluczone, że uważał, że na tle tej całej młodoliterackiej bandy, przez którą często gęsto czuł się wykorzystywany, miewając pretensje czasami, z których mi się zwierzał, że ci młodzi ludzie jego mieszkanie traktują jak poczekalnię albo jak knajpę, w której można się napić, zapalić i czasami w ogóle o jego obecności zapominają, a czasem jeszcze mają jakieś dziwne pretensje, że on nieustannie częstuje ich białą wódką, którą poza grapą cenił najbardziej. Na tle tej całej bandy pewnie Henryk mnie uważał za dość kulturalnego człowieka.